Доброго дня. Ми знаходимося
в Старомійському. Дінь добре. Єстешми в Старомійським Дому культури в студіо Радіо Капітал. Є з нами Сергій Жадан. Будемо розмовляти о Харкові і поезії.
Привіт.
Cześć.
Od 24 lutego minęło 5 miesięcy i od tego czasu nie wyjeżdżałeś z Charkowa.
Daleko od Charkowa nie widzisz.
No dużo rzadko.
Bardzo rzadko. Było kilka krótkich wyjazdów, ale tak, cały czas jestem w Charkowie.
Powiedz, jak wygląda sytuacja w Charkowie? Jaka jest jej dynamika? Co się zmienia? Jak Charków się zmienia?
Та з 24 лютого там було кілька фаз, змінилося все, змінилися різні напрямки.
От 24 лютого було кілька етапів. Всього все змінило. От початку було дуже тяжко, тому що над містом літали російські самоліти військові. В якомусь моменті настав цілковитий хаос. Через тиждень або два люди масово виїжджали з міста. Все було замкнуте, нічого не функціонувало. Працювали тільки служби міські і військо. Po tym czasie sytuacja się nieco ustabilizowała i było lepiej. Wojsko wypchnęło Rosjan za miasto, również poza przyległe miejscowości. Od maja, czerwca sytuacja jest stabilna. Linia frontu się nie zmienia. Tak dzisiaj wygląda ta sytuacja. W ciągu dnia w Charkowie jest spokojnie, słonecznie. Czuć lato, spokój.
I takiej ona jest do сьогодні. Цебто в день Харків спокійний, мирний, сонячний, літній. Ходять, гуляють підлітки в парках, катаються на скейтах, ходять.
Nastolatki spacerują po parkach, jeżdżą na deskorolkach. Spacerują również starsi ludzie. Działają supermarkety, restauracje i kawiarnie są otwarte. Wszystko zmienia się wieczorem. Trwają ataki, a kiedy nie ma ostrzałów, jest dziwnie. Wczoraj, na ile wiem, było 10 ostrzałów z lądu. Rosjanie zwykle uderzają w budynki infrastrukturalne, ale czasami również w budynki mieszkalne. Całe dzielnice mieszkalne. Dzisiaj w 9-piętrowy blok uderzyła bomba. Jeśli chodzi o to, jak miasto wygląda, oprócz zniszczonych domów, budynków administracji samorządowej na głównym placu, służb bezpieczeństwa Ukrainy, pałacu pracy, rzuca się w oczy, że miasto się zestarzało. Wyjechali studenci, czyli 1/3 miasta. Ich nie ma. Większość to starsi ludzie. Charków przestał być młody. Jest wyraźnie mniej ludzi w mieście, dużo samochodów, dlatego że ludzie przeważnie przemieszczają się samochodami, bo tak jest szybciej i bezpieczniej. Mimo że pracuje metro, ci, którzy mieszkają w blokach, nie przemieszczają się do innych części miasta, nie wychodzą z domów. Lepiej nie wybierać się do innych dzielnic, bo nie ma pracy. Jeśli wyjedziesz, możesz mieć problem z powrotem.
Pracować na autówkach. Tak szybciej, tak bezpieczniejsze, chociaż pracuje metropolitan. A так, люди, які живуть на спальниках і сидять. Намагаються в інші райони не вибиратися, тому що і робити нічого в інших районах, роботи немає. Та, і теж от вийдеш, а потім як назад повертатися. От такі справи. Місто дуже чисте.
Місто є дуже чисте. То такий синдром Донецька. Пам'ятаєш? W 2014 roku, kiedy zaczęła się wojna, w Doniecku przebywali separatyści, ale pracowały służby komunalne, a separatyści zamieszczali zdjęcia. Zobaczcie, jaki nasz Donieck jest czysty. Dzisiaj wiemy, że stoją za tym emocje. Co prawda jest wojna, miasto jest ostrzeliwane, ale my nie pozwolimy, żeby było ono brudne.
To zabrudny ty się, ty? Chocia, znasz, jak się podwytyś, jak się ty pamiętajesz...
Chociaż na naszym głównym placu z pomiędzy kostki brukowej wyrasta trawa, co oznacza, że po placu chodzi mało ludzi, nie jeżdżą samochody. Trawa przebija się przez kostkę, tak to wygląda. Jeśli pojechać do północnej Sałtywki, tam wszystko jest spalone i zniszczone. W Rohaniu dużo spalonych budynków, w Derhaczi codzienne zniszczenia. Czuchujów, Maliniwka codziennie ostrzeliwane. Tereny poza miastem od strony północnej, wszystko zniszczone do ruskiej Lozowoi, po prostu masakra.
To była decyzja, aby nie wyjechać z Charkowa.
Tak, oczywiście. Wspólnie z przyjaciółmi, których znasz, na przykład z Olkiem Pirotechnikiem. Oni wcześniej byli wolontariuszami i dlatego wiedzieli, co mają zrobić, kiedy zacznie się wojna. Nie myśleli o wyjeździe.
My z друзями, jakich ty znasz, tym takim Olegiem Pirotechnikiem, zajmali się wolontarstwem i do tego, i faktycznie u nas robota to była. My znali, że w razie czego, jak się zacznie się ta pełnomasztabna wojna, znali, czym nam zajmować się, co nam robić. Tomu nawet думки nie było, kudy jechać.
Розкажеш, як приблизно твій день виглядав?
Powiedz, jak wygląda twój dzień.
Pierwsze tygodnie, ale chyba i do dzisiaj, od rana, kiedy budzę się, mam mnóstwo pracy. Spotykam się z ludźmi, coś kupuję, zamawiam, jadę na pocztę coś odbierać. Czasem występuję publicznie na spotkaniach. Od marca gramy koncerty, jeździmy do wojskowych i do cywilów. Niby nie masz pracy i nic nie robisz, ale okazuje się, że robisz dużo. Masz masę obowiązków. To wszystko cię wyczerpuje. Ja widzę, jak ludzie bardzo szybko stają się zmęczeni. To syndrom wojny. Fizycznie nie ma dużo pracy, ale jest za to duży wysiłek emocjonalny. W marcu spotkałem się z naszym wspólnym przyjacielem, Michałem Ozerowem, który nie wyjechał z Charkowa, podobnie jak inni aktorzy zespołu Teatru Lalek. Oni zostali w teatrze, w piwnicy. Ten budynek kiedyś był bankiem. Sejf bankowy stał się sejfem lalkowym. I oni mieszkali w tych piwnicach banku z dziećmi, z rodzinami, z psami. Utworzyli centrum wolontariatu. Nazywają to lalkową obroną, LOB. I też pracują. Kiedy spotkałem się z Miszą i postanowiliśmy pracować razem, ja na jakiś czas zamieszkałem w schronie lalek. Budziłem się. Miałem leżankę, a nade mną wisiały lalki ze spektaklu Mistrz i Małgorzata.
Z dziećmi, z rodziną, z sobakami, tam taka komuna. Oni stworzyli wolonterski hub, nazywa się Lalkowa Obrona, LOB. I też pracują. My z Miszą gdzieś w jakiś moment перетнулися, почали працювати разом. Себто я в цьому лялькосховищі жив якийсь час, дуже часто прокидався, наді мною були, у мене там був такий лежак, наді мною висіли ляльки із вистави «Майстер і Маргарита». Це там Ісус, потім Понтій Пілат, якийсь римський.
Єзус, Понтіш Пілат і якісь римські жовнєджі. І це було страшно. Будеш ще над тобою, Єзус. Так виглядали мої дні. Później to się trochę zmieniło. Sytuacja się poprawiła. Ostrzały stały się mniej intensywne, ale pracy nadal jest dużo. Jest trzeci dzień, kiedy nie jestem w Charkowie, ale cały czas jestem pod telefonem. Ktoś dostarcza samochód, który ja muszę przekazać dalej. Ktoś prosi o sprzęt wojskowy, ktoś inny go dostarcza. Trzeba porozdawać kaski. Ja cały czas jestem z innymi w kontakcie. Dzisiaj rano coś przekazywałem. Tak wygląda praca.
Trzeba передać, ktoś coś przywiz, навпаки, каски нам привіз, треба це забрати і пороздавати. І ми зараз з Мішою на постійному зв'язку, він зранку погнав машину нову, яку ми купили на підрозділ. Така робота.
Скажи, таку штуку я прочитала у тебе, що перші там три тижні... Ну, мене дуже часто люди питають про те, чи я можу читати.
Często jestem pytana o to, czy ja mogę czytać. Przeczytałam, że przez pierwsze trzy tygodnie nie mogłeś czytać.
Nawet trzy miesiące. I pisać, i czytać. Nie mogłem się skoncentrować na tekście. Na sensie tekstu. Rzeczywistość była silniejsza. Nie można było wyłączyć się z tej rzeczywistości. Ale teraz muszę powiedzieć, czytam. Coś się zmieniło i przyzwyczaiłem się do tej sytuacji. To, co było i jest, nie wydaje się aż tak dotkliwe. Możesz sobie pozwolić na czytanie. Kiedy wyjechałem z Charkowa, zabrałem ze sobą książkę Borysa Chersońskiego i wczoraj w pociągu ją przeczytałem.
Borysa Chersońskiego książkę i ja jej faktycznie ty przeczytałem wczoraj w pociągu.
Ale ty pisał u siebie, że tobie do rąk Johansen trafił się w jakiś moment.
Kto?
Johansen.
Tak, w jakiś moment ja wziął Johansen, to była nawet pierwsza książka, jaką ja... Ta pierwsza książka, jaką ja począłem czytać.
Ale ty napisałeś, że trafiła ci się do ręki książka Mika Johansena.
Tak. W jakimś momencie wziąłem Johansena i to była pierwsza książka, którą postanowiłem przeczytać. Przeczytać ponownie.
To były ballady o wojnie i odbudowie.
Nie, raczej jego wcześniejsze teksty liryczne.
To, co piszesz w mediach społecznościowych, zmienia się. Jest w tym pewna dynamika. Późniejsze wpisy to raczej proza. Na Wielkanoc udostępniłeś swój wiersz z 2020 roku i policzyłam, że potem udostępniłeś jeszcze trzy nowe wiersze.
Tak, trzy nowe wiersze. Jeden w czerwcu, jeden w lipcu i jeden w sierpniu.
Ty publikował wiersz 20 roku swój, taki wielkodni. A potem ja narachowała trzy.
Три нових вірші, так? В червні один, в липні один і в серпні один.
Тобто музи не мовчать?
Та ні, вони не мовчають, просто в якийсь момент, знову ж таки, ці перші місяці сама думка про якусь творчість і про...
Чи музи не мільчо?
Ні, не мільчо. Але в перших місяцях не мав навіть мислі о якійсь творчості. Przetwarzania rzeczywistości na sztukę. Nawet nie chciałem próbować. Pisanie wierszy o tym, co zobaczyliśmy, byłoby nieetyczne. Ale pisałem dziennik. Na Facebooku dokumentowałem to, co się dzieje. Ale czas się sprasował. 5-6 miesięcy wydaje się być jednym dniem. Opowiadałem, jak zmieniały się odczucia, emocje, nastroje. ale we mnie jest poczucie, jakby to wszystko było jednym dniem. Wiele rzeczy się zapomina. Szczegóły się zacierają w pamięci i zmienia się ich ciężar. Chciałem to wszystko udokumentować. Na początku nie myślałem o tym, że może powstać z tego książka, ale potem zwrócili się do mnie moi niemieccy wydawcy i zaproponowali, zróbmy z tego książkę. Będę wydany w Niemczech. Czyli zaczynam wydawać swój Facebook. Ostatnie stadium zdegradowania pisarza. Będę wydany w Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Myślę, że to nie będzie ciekawe dla ukraińskiego czytelnika, który po pierwsze może to wszystko znaleźć w sieci, a po drugie on to wszystko widzi za oknem, więc po co o tym czytać w książce? A dla czytelnika z Zachodu może to być interesujące. Te moje notatki są maksymalnie subiektywne, mają maksymalnie emocjonalne zabarwienie i dlatego jest to dosyć nieoczywisty pogląd na wojnę, który wychodzi poza ramy dziennikarskiego śledztwa albo wypowiedzi polityków.
Który wychodzi poza meży, skażmy tam, żurnalistycznych rozsłidowań czy jakichś tam zajaw polityków.
Ну, я тобі скажу, що нам це дуже потрібно, та українцям, які змушені були виїхати.
Ну, може. Я знаєш, в мене ясна річ, нема там якогось відчуття того, що
то мушу відповідати ті, що ми українці, які виїхали, ми того потребуємо.
Може. Але не мам такого відчуття, що є то потрібне, і я пишу для українців. Ale widzę, jak wiele osób to czyta, bo to motywuje i mobilizuje i zmusza cię do pisania każdego wieczora. Twoje sumienie ci mówi, nie bądź bydłem, pisz. Ludzie tego oczekują. Może to dla kogoś będzie ważne. I jest w tym dodatkowy cel. My cały czas zbieramy pieniądze i ważne jest, aby pisać o tym, na co je wydajemy. Działamy jako osoby prywatne, nie jesteśmy państwową instytucją, nie mamy księgowości, dlatego chcemy pokazywać każdy samochód, który kupiliśmy, pokazywać każdy sprzęt, każdy agregat, nawet każdy kask. I to motywuje ludzi do tego, by dalej pomagać.
A co dużo ważne?
No, нам важливо також щодня бачити твої пости, знати, що ти є, що Харків стоїть. Я можу тут якраз такий добрий момент передати вітання тобі від...
Для нас є важливо, аби codziennie читати твої пости і бачити, що ти є, що Харків стоїть. Може, то є добрий момент, аби przekazати поздоровлення від нашого читальника Даріуша Жуковського, який просив, аби в його ім'я подякувати за твою працю.
Dziękuję, wzajemnie.
I pyta, czy u twojej mamy nadal kwitną malwy.
Ta, ja w fotku wykładał, ta, mene mamy rostuć malwy, duże, duże krasy.
No, więc jasno, każdy się poprosił na silnie od twojej mamy.
One już przekwitły, ale tak, kwitły. I opublikowałem zdjęcie. Malwy u mamy rosną bardzo pięknie.
On jeszcze poprosił o nasiona od twojej mamy.
Ja mogę to zrobić dlatego, że wracam z Polski do Charkowa z wielkim polskim poetą Jackiem Podsiadło, który zakochał się w Charkowie i chce teraz do nas przyjechać na literacką rezydencję. Znaleźliśmy sobie rezydenta i to będzie Jacek Podsiadło. I przekażę przez niego nasiona.
Ja ci przypomnę. Jacek Podsiadło robi wspaniałe tłumaczenia, między innymi twoich wierszy.
Jurija Andruchowicza i innych poetów.
Robiłam z nim tłumaczenie twojego dramatu Radio Chanson, 8 historii o Jurze Sojferze, ale Podsiadło nie zna języka ukraińskiego.
To nie zawsze jest niezbędne.
Moi polscy koledzy chcą wiedzieć, jacy polscy poeci mieli na ciebie wpływ, ciebie inspirowali. Kogo czytasz?
Na ciebie wpływ możliwy, czy kto ciebie nadychaje, kogo ty czytasz?
Z polskich poetów?
Z polskich.
No ja... Читаю і перекладаю Мілоша, наприклад. Багато перекладаю. Взагалі, думаю, після війни, якщо все буде добре, нормально.
Дуже читам і перекладам Мілоша, наприклад. По війні, як все добре się ułoży, czyli kiedy wszystko będzie dobrze, зроблю książkę з tłumaczeniami Мілоша. Я дуже tłumaczę і lubię Ryszarda Krynickiego, starszego kolegę. Spotykałem się z nim i bardzo go lubię. Ja go lubię jako poetę i jako polskiego tłumacza Celana. Jego tłumaczenia Celana są niesamowite, więc kiedy ja robiłem swoje, to ja się na nich wzorowałem. Tak mi się wydaje, że on bardzo dobrze odczuwa intonację Celana. Ja od czasu do czasu porównuję jego tłumaczenia ze swoimi. Bardzo lubię Świetlickiego. Tłumaczyłem go i nawet jego piosenkę śpiewałem z Sabakami. Jeśli chodzi o piosenki, to pisaliśmy piosenkę z Kazikiem, ale ona się jeszcze nie ukazała. Kazik ją zachował. A poza tym czytam po polsku. Lubię współczesną i klasyczną literaturę polską.
Ona ma się zjawić. А так я, да, я читаю польскую літературу, дуже люблю сучасну польську поезію і класичну польську поезію.
Давай поговоримо про будинок слова. Якраз ми вже про поетів. І в тебе такий дуже сильний, я би сказала, пронизливий пост. Ну, в тебе є і вірш про будинок слова. Так?
Порозмовляємо о будинку слова. Написałeś wspaniały post o tym budynku i wcześniej również wiersz. To bardzo charkowski toponim. Opowiedz proszę polskiej publiczności o tym.
Budynek Słowo to budynek, który zbudowali dla siebie ukraińscy pisarze w latach 30. zeszłego stulecia, kiedy Charków był stolicą radzieckiej Ukrainy. Zebrali się ukraińscy pisarze, poeci, aktorzy, malarze, najlepsi nasi twórcy. Większość z nich była represjonowana.
Reżyserów, художників, фактично от всі наші кращі творчі сили. І звідти їх більшість із них було вивезено і репресовано. Тобто будинок, який мав стати таким джерелом, потужним джерелом великої культурної революції, став джерелом знищення великого терору, таким символом терору. І цей будинок стоїть до сьогодні.
Будинок, який мусив бути джерелом потужної культурної революції, став джерелом великого знищення і великого терору, символом терору. Ten budynek stoi do dziś. Nie mieszkają w nim już pisarze, ale nasi przyjaciele kupili tam mieszkanie i robimy tam charkowskie rezydencje literackie. I tam ma zamieszkać Jacek Podsiadło. I budynek Słowo znów zaczął działać, nie tylko jako upamiętnienie represjonowanych pisarzy, ale też jako coś żywego i powiązanego z literaturą. Podczas wojny blisko niego upadł chyba pocisk i zniszczył fasadę budynku. Historia zatacza koło, wszystko się powtarza. Росіяни колейний раз пробують знищити нашу культуру. Мені ще видає, що є то дуже символічне.
Винищувати нашу культуру. І мені здається, це дуже символічно. Тому що, ну, і далі ж є частина от людей в Західній Європі, в Польщі, можливо, менше, але, скажімо, в Німеччині, Франції, Італії.
Є частина людей в Європі Західній, в Польщі менше, але в Włoszech, в Німчах, we Francji, którzy nadal mówią, że to wszystko jest polityką, a Rosjanie mają prawo, że nie wszystko jest jednoznaczne, że jedna sprawa to kwestie wojskowe, a inna to kulturalne. Natomiast kiedy patrzysz na to, co dzieje się w Ukrainie, to wszystko jest jasne. To naprawdę widzisz zniszczenie kraju i ludobójstwo. I to odbywa się na wszystkich poziomach, od walki na linii frontu, po zniszczenie cywilnej infrastruktury i kulturowego dziedzictwa. Росіяни нищать все, не має значення, чи то є зв'язане з військом, наприклад, в Харкові.
Росіяни нищать все. Їм все одно пов'язано це з військом, з армією, чи не пов'язано. Скажімо, в Харкові, крім будинку слова, теж така якась печальна річ, ведеться полювання за Сковородою, за нашим великим філософом Григорієм Савичем, якому цього року виповнюється 300 років. Це ювілей. І...
Опроч знищення будинку слова, co jest bardzo smutne, prowadzą jeszcze polowanie na naszego wielkiego filozofa, Grigorija Savicha Skoworodę, którego obchodzimy w tym roku jubileusz, urodzin 300 lat. Charków przygotował się do świętowania. Odbywało się bardzo dużo przygotowań. Między innymi miała się odbyć rekonstrukcja jego muzeum, blisko Charkowa. To nazywa się Skoworodyniewka, gdzie on jest pochowany. I tam spadł pocisk. Muzeum zostało całkowicie zniszczone. Pomnik stoi, ale jest uszkodzony i spalony. Rosjanie zbombardowali mój uniwersytet, którego patronem jest Skoworoda. Pomnik się zawalił. Kiedy oni mówią, że chodzi im o denazyfikację, pacyfikację i demilitaryzację, to jest kłamstwo, cyniczne kłamstwo. Oni po prostu niszczą wszystko. Niszczą uniwersytety, szkoły, biblioteki, domy kultury, księgarnie, cerkwie, budynki mieszkalne.
Давай тоді спробуємо, може, поговорити про теорію професора Шевельова.
Там, про п'ятий Харків?
Ну, може, спробуємо писати ці перші чотири Харкови. Тому що, знаєш, мене дуже часто зараз тут питають, чи та, ну, а що таке ваш Харків? Чим він такий особливий на мапі України?
Спробуй описати теорію професора Шевельова.
О п'ятому Харкові?
Spróbuj opisać pierwsze cztery. Mnie często tu pytają, czym jest ten nasz Charków, czym on się wyróżnia na mapie Ukrainy. Proszę, wyjaśnij to.
Jeżeli mówimy o Szewelowie i jego piątym Charkowie, to jest to, o czym zawsze myślę. Teraz będziemy organizować duży festiwal, który będzie się nazywał Piąty Charków. To jest idea Szewelowa o przyszłości w Charkowie, który ciągle bada swoją tożsamość. Charków, który uważa siebie za nowoczesne ukraińskie miasto, a nie za część rosyjskiej prowincji. To jest bardzo ważne i aktualne. Mi się wydaje, to mój subiektywny pogląd, że Charków podlega teraz dużym przemianom. Wczoraj przyjechałem do Warszawy i złapałem się na myśli, że w Charkowie takiej ilości języka rosyjskiego, jak w Warszawie, już nie słychać. Ale rozumiem to, że tu przyjechało dużo Ukraińców z całej Ukrainy. Rozumiem, że to oni posługują się językiem rosyjskim. W Charkowie nie słychać tak dużo języka rosyjskiego i też wiem, że mój pogląd jest bardzo subiektywny. I ze mną rozmawiają ludzie w języku ukraińskim, ale to fakt. W Charkowie nie można teraz usłyszeć rosyjskiej muzyki. Teraz w restauracjach lecą utwory Czubaja i Kalusza. O tym mówię nie dlatego, żeby kogoś winić. Niech ludzie sami o tym decydują. W Charkowie odbywają się poważne zmiany, zarówno z zewnątrz, jak i od środka. I w świadomości wielu osób. Wielu mieszkańców Charkowa bierze udział w wojnie. Większość z nich nie na skutek rozkazu, ale jako ochotnicy. Do Gwardii Narodowej, do wojska, do obrony terytorialnej zgłaszają się zarówno chłopcy, jak i dziewczyny. Większość, których przed 24 lutym nie myślało o swojej ukraińskiej tożsamości. Oni byli wierni Ukrainie i nie byli separatystami, ale nie zapraszali ruskiego miru. Wcześniej wiele spraw było dla nich obojętne, ale kiedy ich mieszkania, domy zaczęto ostrzeliwać, w ich mieście pojawił się okupant. Ten okupant, który do ostatniej chwili mówił, że jesteśmy przyjaciółmi, sąsiadami, braćmi. Ten okupant, z którym wiązał nas wspólny paradygmat kulturowy. Wcześniej słuchali ich muzyki, oglądali ich kanały na YouTubie. A teraz ci ludzie przychodzą ich zabijać. Nie dlatego, że są nacjonalistami, banderowcami. Nie dlatego, że są zwolennikami Poroszenki lub Zeleńskiego. Ale dlatego, że są Ukraińcami. Jesteś obywatelem Ukrainy i to wystarczy, aby cię zabić. Możesz rozmawiać po rosyjsku, możesz lubić Filipa Kierkorowa i jakiegokolwiek innego rosyjskiego śpiewaka. To nie jest ważne. Wystarczy, że jesteś Ukraińcem, że masz paszport obywatela Ukrainy. To wystarczy, żeby cię zabić. Myślę, że ten moment był znaczący dla bardzo wielu osób. Nawet jak oni nie poszli na wojnę, to zostali w Charkowie jako wolontariusze. Taki fenomen, o którym później będziemy pisać i rozmawiać. Tysiące ludzi, którzy tu zostali, stworzyło centra pomocy. I ta pomoc w pierwszych tygodniach wojny była niewiarygodnie ważna dla ludności cywilnej. Dziesiątki, a może setki, tysiące ludzi, którzy zostali w Charkowie, którzy byli w metrze, w piwnicach, gdziekolwiek, oni potrzebowali wszystkiego. Od jedzenia po kosmetyki i odzież. Zaskakujące było, kto został wolontariuszem. My znamy wszystkich wolontariuszy, którzy pomagali w 2014 roku. To środowisko było już uformowane. Wszyscy się znali. To byli ludzie z Charkowa, których my wszystkich znamy. Raptem pojawia się wielka ilość ludzi, od których nie tyle nie oczekiwaliśmy, co ich zaangażowanie w wolontariat. Odwaga zdziwiły nas. Jacyś młodzi ludzie, właściciele restauracji, zaczęli karmić wojsko ukraińskie. Przedstawiciele instytucji publicznych nosili worki z ziemniakami. Widziałem prokuratorów i sędziów, którzy nosili worki z kapustą, marchewką, ziemniakami. Pod ostrzałami rozwozili worki z jedzeniem do północnej Sałtywki, aby ludzie mieli co jeść. Bardzo ciekawe. Dla tych ludzi to był całkiem świadomy wybór – zostać i działać. Przyjąć taką postawę.
Tu z morku i z kartopli, jakie rozwozią pod obstrzałami, rozwozią po północnej Sałtywce jeżu, żeby ludzie mieli co jeść. To strasznie ciekawe. No i zrozumiało było, że dla ludzi to był uświadomiony wybór. Same zostać i coś robić. Саме от зайняти таку позицію і чимось зайнятися, щоб долучитися до цього всього. Тому що великою то мірою зрозуміло, що Харків захистили і зберегли Збройні Сили України.
Oczywiście, że Charków obroniły siły zbrojne Ukrainy. Nasze wojsko to jest ściana, która podtrzymuje wszystko. Ale z drugiej strony, jakby nie było tego potężnego społecznego ruchu, wsparcia na tyłach frontu, jakby tego wszystkiego nie było, ja nie wiem, co by się stało. Na froncie też wszystko jest potrzebne. Jedzenie, samochody, agregaty, powerbanki, wszystko jest potrzebne. Nie dlatego, że nie pracuje Ministerstwo Obrony, nie pracuje państwo, ale dlatego, że jest wojna, która zżera wszystko i od razu. Na wojnie potrzeba dużo wsparcia w każdym sensie, dużo siły. Niestety państwo to taki mechanizm, który nie nadąża za rzeczywistością i potrzebuje pomocy.
To jest mechanizm, który nie wstygaje za współczesnym realiem. To mu i mu potrzebno dopomagać.
Ну, все потрібно на війні, ти кажеш, mm-hmm. скажи, будь ласка, чи потрібно поезія на війні?
Wszystko jest potrzebne, ale powiedz proszę, czy potrzebna jest poezja?
Z racjonalnego, pragmatycznego punktu widzenia oczywiście, że nie jest potrzebna. Poeci nie wygrają wojny. Wojnę wygrają generałowie, żołnierze. Ale mogę powiedzieć, że nie mam żadnych złudzeń co do możliwości kultury w czasie wojny. Kultura jest najbardziej bezsilna i bezbronna. My, nasze środowisko, w jakimś momencie, i ja tego nie powiedziałem, kiedy odpowiadałem na poprzednie pytanie, w Charkowie pozostało bardzo dużo ludzi sztuki, którzy też włączyli się w działania wolontariackie. Powiedziałem o Teatrze Lalek, ale to nie tylko oni. Mnóstwo muzyków, pisarzy, malarzy, ludzi sztuki zaangażowało się w pomoc. Zaoferowali swoje ręce i samochody, i to jest bardzo ciekawe. Poprzednio takiego zaangażowania nie było. Teraz wszyscy włączyli się w pomoc. Oni byli wolontariuszami. Rozwozili pampersy, bagietki, ale nadal pozostali ludźmi sztuki.
Ależ przy tym, że to nie wolontery, przy tym, że to nie rozwozili tam pampersy i batony, oni już zostali się mytcami. I tak czy inaczej, my gdzieś tam coś zbierali się i, coś ja pamiętam, spustili się w pierwsze metro i Slavoj Vakarchukom, jaki wtedy przyjechał. A tam... Kilka sotń ludzi, to było metro Площa Konstytucji.
Spotykaliśmy się i pamiętam, że kiedy raz weszliśmy do metra ze Sławkiem Vakarchukiem, tam było kilkaset ludzi. To była stacja Plac Konstytucji i zrobiliśmy koncert z improwizacją. Kiedy zorientowaliśmy się, że to jest ważne dla tych ludzi. Nie to, żeby oni byli fanami Sławka Vakarchuka, jednak większość z nich znało i lubiło go. Ale najważniejszym było dla tych osób, że się o nich pamięta i nie zapomina, że są w tym podziemiu, gdzie przebywali już od 3 tygodni. Niektórzy bali się wychodzić na ulicę, niektórzy wybiegali w dzień, ale tylko na chwilę, aby znaleźć jakieś jedzenie i szybko wracali. I tu nagle dla nich koncert. Charkowskie dzieci śpiewały. Jestem pewien, że przedtem nigdy tego nie robiły. Śpiewały hymn Ukrainy, znały wszystkie słowa. Widziałem, jak ważne jest to dla nich i potem zaczęliśmy jeździć po stacjach metra i robić kolejne koncerty. Nawet zrobiliśmy duży festiwal w maju. To doświadczenie pokazuje, że dla ludzi to jest ważne i dla żołnierzy również jest to ważne. I teraz oni sami zwracają się do nas, abyśmy przyjeżdżali i występowali. Niektórzy z nich nas znają, niektórzy nie znają i jest wielka różnica w tym, o których żołnierzy chodzi. Jeśli są to ci, którzy zostali powołani, to oni nas nie znają. To zwykli Ukraińcy z różnych regionów kraju. Przed wojną nie wiem, czy oni słuchali współczesnej ukraińskiej muzyki rockowej, ale odbierali to bardzo dobrze i dziękowali nam i mówili, że to dla nich bardzo ważne, te 2 godziny odprężenia. Ale kiedy przyjeżdżaliśmy do Ochotników, mieliśmy wrażenie, że przyjeżdżamy na festiwal muzyki rockowej, tak jak przed wojną. Oni wszyscy nas znali. Oni wszyscy byli na naszych koncertach, znali wszystkie słowa naszych utworów.
Chłopcy poczęli slamić się prosto pod scenę. Oni zwykli to robić do wojny. Oni wszyscy nasi słuchacze.
Kiedyś pojechaliśmy do jednostki ochotników i tam oni zorganizowali nam slam poetycki pod sceną. Przyzwyczajeni byli do tego przed wojną. To nasi słuchacze. Bardzo trudno jest występować w wojskowych szpitalach. To jest bardzo trudne emocjonalnie. Widać, że chłopcom, którzy tam są, jest bardzo ciężko. Dla nich to jest okazja do tego, żeby być na sali, wyjść z łóżka. Ktoś śpiewa, ktoś słucha. Nie każdy aktywnie uczestniczy. Mają ogromne traumy. Czeka nas wielka praca z nimi, z ludźmi zniszczonymi przez wojnę.
My tak przeskoczyły, jak ty powiedział, mógł mówić o Charkiew i o 5 Charkiew i o festiwale. Znasz, ja w sierpniu robiła wielkie interwiu z Oksaną Zabuszką, jaka była też na rezydencji.
Na rezydencji. W kwartierze Szewilowa. Na drugiej naszej kwartierze, bo u nas jest dwie kwartiery, 2 pomieszkania, jedne w budynku Słowo, a inne to ta kwartiera profesora Szewilowa.
I po pierwsze, ona tak dużo... Bohanto też rozdawała interwiu.
Zacząłeś mówić o 5 Charkowie, o festiwalu, ale w styczniu robiłam wywiad z Oksaną Zabuszką w czasie jej rezydencji.
Tak. To była druga inna rezydencja w mieszkaniu profesora Szewelowa.
Oksana udzielała wielu wywiadów i ona zawsze mówiła, że jest w Charkowie i nie boi się i nic się jej nie stanie. Zapytałam ją, czy ona widzi już ten piąty Charków, chociaż zachorowała na COVID i większość czasu przebywała w mieszkaniu.
Nie możemy się z tego śmiać.
Nie musimy się śmiać, ale ona powiedziała, że minęło za mało czasu i ona nie widzi piątego Charkowa.
Po pierwsze, nie da się wyznaczyć granicy, gdzie skończył się czwarty Charków, a gdzie zaczyna się piąty. Rzeczywistość jest skomplikowana i nie jest czarno-biała. To, co ja mówię o Charkowie, jest bardzo subiektywne, zaangażowane. Jest to tylko mój pogląd. Myślę, że ktoś inny może opisać Charków całkowicie innymi słowami. W czasie wojny przyzwyczaiłem się widzieć szklankę do połowy pełną, jeżeli widzisz, że inni ciągle mówią o porażce. Moim zdaniem dzieje się dużo pozytywnych rzeczy, nie tyle pozytywnych, co konstruktywnych. Mi się wydaje, że Charków zmienia się. Teraz jest niemożliwe udokumentowanie czegokolwiek. Wszystko zmienia się dynamicznie, dlatego że jest wojna. Wojna trwa i nie wiadomo, co będzie jutro, pojutrze. Całkiem możliwe, że Rosjanie będą atakować miasto. Jasne, że ostrzał może być bardziej intensywny, a ludzie zmuszeni będą wyjeżdżać. Co będzie jutro, trudno powiedzieć. I żeby jutro nie było gorzej niż dzisiaj, musimy już dzisiaj pracować dla jutra. Dlatego ja widzę te pozytywne zmiany, które już następują i są nieodwracalne. Ludzie, którzy przeżywają teraz to wszystko, chyba nie pozwolą powrócić do władzy prorosyjskim politykom. Nie wyobrażam sobie tego. Nie będzie politycznego powrotu. Jeżeli zaczniemy wyobrażać sobie Charków po wojnie, to nie będzie to możliwe. Widzę większość naszych polityków i ich przemiany, które przeszli. Można nie wierzyć im i myśleć, że oni działają koniunkturalnie, ale ja rozmawiam z niektórymi z nich, z tymi, którzy byli zwolennikami partii regionów. Albo retoryka zmarłego Henadija Kernesa. Nawet Michał Dobkin mówi, że on jest ukraińskim nacjonalistą. Można wierzyć jego słowom, można nie wierzyć, ale ja uważam, że on jest szczery, bo on widzi, co się dzieje.
Na te transformacje, jakie z nami odbyły się. Тобто можна вірити в щирість цих трансформацій, можна не вірити, можна припускати, що хтось із них просто намагається піймати якусь кон'юнктуру, але ну, от я з кимось спілкуюся особисто і бачу, що для багатьох із них, тих, хто був, умовно кажучи, в цьому пулі партії регіонів, та хто підтримав цю всю риторику, наприклад, покійного Геннадія Адольфовича Кернеса, я бачу, як для них багато змінилося. Ну, коли Михайло Добкін говорить, що він український націоналіст, очевидно, це про щось свідчить. Це знову ж таки, можна вірити його слова, можна не вірити. Я розумію, що емоційно він щирий, коли це говорить. Тому що ну, він бачить, що відбувається, і як тут інакше можна реагувати.
Скажи таку штуку. Ну, я чую, ми від влади, не тільки Харківської, а там найбільш постраждалих там міст. Там. Про те, що вони хочуть реконструкції, да? Про те, що ну, про той період, коли ми будемо відбудовувати наші міста.
Słyszymy od władzy Charkowa i innych miast atakowanych, że widzą konieczność rekonstrukcji. Chodzi o odbudowę naszych miast, że będzie rekonstrukcja. Natomiast architekci, wolontariusze mówią, że nie możemy do tego dopuścić, że nam nie potrzeba rekonstrukcji, ale nowej Ukrainy, nowego Charkowa.
Bardzo dobrze, że się o tym rozmawia. Kiedy odzyskamy kontrolę nad naszymi granicami i kiedy gorąca faza wojny zakończy się i wrócimy do normalnego życia, ludzie nie rozjadą się do swoich miast, aby żyć swoim życiem, ale będą nadal trzymać rękę na pulsie i będą kontrolować lokalne i centralne władze. Bardzo bym tego chciał. Żeby nie było jak w 2004 i częściowo w 2014. Ale co do tych rekonstrukcji, to widzisz, że w Charkowie Ihor Terechow powiedział, że będzie specjalny program, że zaprosi interesujących architektów, że nie będzie odnawiać tych bloków w Sałtiwce, że to będzie coś całkowicie nowego. Spodziewam się, że tak będzie. Inna rzecz, która też jest drażliwym tematem i może za wcześnie o tym mówić, ale te wszystkie zmiany, odbudowa, rekonstrukcje będą odbywać się nie tylko na poziomie budowy szkół, bibliotek, uniwersytetów, ale też na poziomie całego miasta. Chodzi nie tylko o to, by pozmieniać nazwy ulic, na przykład Ślepa Uliczka, ulica Puszkińska i pomnik Puszkina. Pamiętam, że na Noc Muzeów przyszedł prezydent miasta i ja go zapytałem, co będzie z ulicą Puszkińską. I on odpowiedział, jak polityk, Niech zdecydują mieszkańcy Charkowa. Czyli pytanie do ludzi. Niech zdecydują i co zdecydują? Tak czy inaczej, to pytanie ktoś zada i ciekawe, czy władza będzie słuchać odpowiedzi. Społeczeństwo albo będzie walczyć o swoje poglądy, a jakie one będą, jeszcze nie wiadomo. Ale przewiduję, że w Charkowie po wojnie będzie ciekawa zabawa.
Чи то ніч музею була, чи щось таке, і прийшов Ігор Олександрович, його запитав, а що ж буде з вулицею Пушкінською. Він так вийшов, ну, як політик, він сказав, харків'яни вирішать. Ну, і от тепер ж питання до харків'ян, вирішать вони чи не вирішать, і що вони вирішать, як це все буде. Тому що, ну, так чи інакше, зрозуміло, що це питання, от воно встане. От воно буде, от в якийсь момент хтось перший його підніме на серйозному рівні, і далі вже влада або буде прислуховуватися до думки суспільства, або буде відстоювати якусь свою позицію. А якою буде ця позиція, поки що невідомо. Тому я передбачаю, що в Харкові буде після війни весело. Щонайменше цікаво буде.
Якою буде література українська?
Після війни? Та Бог його знає. Слухайте, от це якраз дуже важко передбачити і спрогнозувати.
Це буде з українською літературою?
Po wojnie? Pan Bóg wie, nie umiem przewidzieć, robić prognoz. Nie wiadomo, jaki będzie spis treści tej literatury, kto będzie pisać po wojnie. Zostaną ci, którzy teraz piszą i będą pisali, bo chyba nikt nie zrezygnuje z literatury. Możemy przewidywać, że pojawi się duża ilość nowych nazwisk, ale kto to będzie i co oni będą pisali, szczerze mówiąc, nie wiem. Ja oczekiwałem, że wojna w Donbasie będzie impulsem dla literatury, całkiem nowych dzieł, że pojawi się nowe pokolenie i pojawia się cała grupa pisarzy, którzy byli na froncie, kombatantów, różnorodnych, interesujących, ale nikt nie napisał takiego tekstu, który byłby wiodącym tekstem o tej wojnie. Nie pojawił się ukraiński Remarque, Céline, Hemingway. Z jednej strony nie uważam, aby to było potrzebne, ale były takie oczekiwania, że przyjdzie taka osoba z doświadczeniem wojny na froncie. Wszystko wyjaśni i coś takiego napisze. Tylko nikt taki się nie pojawił. Nie chcę obrażać tych kombatantów. Oni piszą ciekawie. Za sprawą ich tekstów można mieć pojęcie o wojnie i ktoś tylko zza biurka nie jest w stanie czegoś takiego napisać. A co będzie dalej po tej wojnie? Zobaczymy. Na wojnie można spotkać bardzo dużo ciekawych osób, chłopaków i dziewczyn. Większość z nich ma coś do powiedzenia.
Про те, якою є війна. Тому що людина з кабінету, ну, навряд чи зможе написати це переконливо. А ось що буде далі, що буде після цієї війни, я не знаю, подивимося. Там воює велика кількість дуже цікавих людей, хлопців, дівчат, і я думаю, що багатьом із них є що сказати.
Написався інтернат, написалось «Хлібне перемір'я». Які би, мені здається, от зараз би не написались? Чи це
не написалися, безперечно. Зараз, ну, якщо буде щось писатися, то буде писати щось зовсім інше. То знаєш, яка річ? Я напередодні війни, десь з осені минулого року, почав писати нову книгу прози.
Написалиш інтернат, хлібне перемір'я. Зараз би не написав чогось такого?
Згадзамся. Не написав би, бо як щось повстане, то буде щось зовсім іншого. Ja przed wojną, gdzieś jesienią zeszłego roku, zacząłem pisać nową prozę. To były krótkie historie o wojnie i szerzej o wschodzie. To próba nakreślenia sytuacji na granicy. Próbowałem pokazać swoje bardzo subiektywne odczucia, czym jest wschód i jaki był 20 lat temu. I teraz od 2014 roku. Napisałem jakąś część i nawet mi się ta proza podobała. Odróżniała się od internatu i od tego, co pisałem wcześniej. Ale próbowałem to czytać gdzieś w marcu, kwietniu i zrozumiałem, że teraz to nie ma żadnego sensu. To, co było napisane, to jest całkiem inny poziom zagłębienia, myślenia i refleksji. Z tej książki nic nie będzie. Jak książki poetyckie, których nie skończyłem. Oczywiście, że to wszystko było napisane w innych okolicznościach. Kiedy czytam wiersze w czasie wieczorów literackich od czasu do czasu, zazwyczaj czytam wiersze napisane po 2014 roku. Te tematy łączą się z dzisiejszą sytuacją, ale wiem, że dzisiaj takich wierszy już bym nie napisał. Teraz mam całkiem inne odczucia i potrzebuję całkowicie innej wymowy. Nie takiej, która była przed 24 lutym. Z jednej strony bardzo ciężko o tym wszystkim pisać, z drugiej wiem, że trzeba to dokumentować. Kiedy pisarze milczą, to oznacza, że czegoś im brakuje, jakiejś czułości, siły.
Я розумію, що так чи інакше треба фіксувати. Що, знаєш, коли письменники мовчать, це свідчить про те, ну, що їм не вистачає чогось. Не знаю, якоїсь сердечності, не знаю, якоїсь сили внутрішньої. Тому потрібно над цим працювати.
Прочитаєш вірш?
Вірш? Який?
Ну, найновіший.
Найновіший прочитаю, у мене є в телефоні.
Przeczytasz wiersz?
Wiersz? Jaki?
Najnowszy.
Najnowszy mam w telefonie. Ja ostatnio go zawsze czytam.
Czekają wieczora ludy, schodzi na rawlików. Tak gierko spiać na wokzalach, tak głęboko. Lamana linia kordonu, mow sosnowa gilka. Droga ważka, kiedy nesiesz na spinie swój dom i swoje minule. Wperti rawliki bezzachisnej Europy. Żinki, co zalишили w domu czystą pastylną bieliznę. Діти, що не відпускають материнську руку, як прищеплені до яблуні гілки, не відпускають теплий стовбур. Ми потребуємо дива, потребуємо лядяників надії, дотиків радості, променів, що пробивають темряву. Що ти візьмеш, малий равлику, вибираючись із горілого дому? Насамперед віру в те, що ти сюди неодмінно повернешся. Упокорений час шаленців і втікачів. Запекла віра тих, хто зійшов на вокзалі вигнання. Завжди пам'ятати розташування меблів у батьківському домі. Ховати в кишені ключі, як засушену квітку. Ось ця дорога, нині позначена безголосся. Ночі в ліці, подорожні, поміж дощем і тишею. Будьте мужніми, равлики, будьте гідними цієї мандрівки. Ви позбавлені дому, проте не позбавлені серця. Я можу про цей вірш розказати. До мене звернулася якась американська ініціатива.
Я можу оповідати о тим віршу. До мене звернулася американська ініціатива. Вони приготовують щось зв'язаного з Божим народженням. І буде то цілий програм. Якась вистава, будуть збирати środки для України. І попросили мене, абим написав о Божим народженню. Не о Божим народженню, але о тим święcie. Питам, а о чим має бути вірш? O świętym Mikołaju? Nie, to ma być wiersz o domu, metaforze domu, symbolu domu, o ludziach i ich domach. I wtedy napisałem ten wiersz. Ale on nie jest o Bożym Narodzeniu. Opublikowałem go na Facebooku. Pisałem go, kiedy przez 2 dni przebywałem w Kijowie. Przyjechali wtedy Niemcy i kręcili wideo. Wtedy poszliśmy do ukraińskiego domu. A tam teraz jest bardzo ciekawa wystawa plakatu wojennego. Dużo dobrych prac malarskich. Andrii Jermolenko, Mityas Janeczkin i jeszcze wiele innych ciekawych artystów. I na głównej ścianie wisi ogromny rysunek, który zrobiła Agrafka. Chłopczyk niesie na sobie ogromny plecak i to jest obraz ogromnego ślimaka. Nie wiedziałem, że tam będzie taki rysunek i w ogóle nie wiedziałem, że oni coś takiego zrobili. Pod tym rysunkiem przeczytałem im ten wiersz. Ten ślimak jest oczywistą metaforą dla wszystkich. To, co wisi w powietrzu. Ukraińcy jako ślimaki, które niosą na sobie swoją pamięć, życie, żeby wrócić później do swoich domów, gdzie będzie oczekiwać na nich czysta bielizna.
Що на всіх присутніх, що їй якось важко оминути, що це те, що отвисить повітря. То українці як равлики, які несуть на собі свою пам'ять, своє минуле, свої пожитки якісь, та з тим, щоб потім повернутися додому в свої будинки, де на них чекає залишена чиста постільна білизна. Таке.
Я хочу від тебе зараз почути ці в твоїх постах в цьому щоденнику фейсбучному. Є такі 2 репліки, які ми вже всі за тобою вивчили, і які нам дають якусь, не знаю.
Chcę przywołać teraz 2 zdania, które zawsze są w twoich postach na Facebooku. Wszystkie je zapamiętałam i one dają nadzieję. Ty kończysz nimi swoje posty.
Posty, które w dzień piszę, kończę zdaniem: nad miastem powiewają nasze flagi, a wieczorem: jutro obudzimy się na jeszcze jeden dzień bliżej do naszego zwycięstwa. Napisałem to, powtórzyłem to i jako pisarz wiem, że powtarzanie jest niedobre. Ale jednego razu tego nie napisałem, że nad miastem powiewają nasze flagi i pojawiło się wtedy mnóstwo oburzonych komentarzy. A gdzie? Gdzie flagi? A jeszcze coś takiego się zdarzyło, to był kwiecień i w Charkowie było bardzo cicho. Nie było wiatru i napisałem, że wiszą nasze flagi. I one naprawdę wisiały, bo nie było wiatru. spokojnie sobie zwisały i ktoś skomentował: wiszą, to szmaty. I ja to poprawiłem. Media społecznościowe, Facebook to jest wyjątkowa rzecz. Wcześniej byłem sceptyczny. I teraz często też jestem sceptyczny. Media społecznościowe zabiły dużo w literaturze. Między innymi również w literaturze ukraińskiej. Ale jednocześnie dają dużo możliwości nawiązania relacji z czytelnikami. Czego nie było, kiedy literatura była tylko drukowana. To jest fantastyczne uczucie, kiedy możesz wiedzieć, co piszą ludzie, którzy ciebie czytają. Ja jeszcze przed wojną rozmawiałem już z nieżyjącym Limonowem. To jest dziwne uczucie przypominać sobie z nim rozmowy. Ciąży mi to, a on w ostatnich latach drukował swój Facebook, dlatego że miał długi w Rosji. Przegrał w sądzie Moskwy. To nic strasznego, że o nim mówię, że o nim opowiadam. Wszystko, co zarobił, zajęły mu służby podatkowe. I on wszystko, co pisał, to drukował, żeby zarobić jakieś grosze. I drukował swój Facebook. I kiedyś mi powiedział: wiesz, teraz pisać powieści, wymyślać bohaterów, żyć ich życiem, wymyślać ich przemyślenia, to jest w złym guście. Jest to niesmaczne, staroświeckie. Rano napisałem post i do wieczora przeczytało go 50 tysięcy ludzi. Napisało tysiące komentarzy. Część z nich pozytywnych, część negatywnych. I to jest życie, i to jest literatura. Wtedy śmiałem się z niego, ale teraz myślę, że w jakiś sposób stary miał rację. Chociaż był gnojem politycznym, ale w tym sensie znał życie, czuł je, wyczuwał trendy, gdzie zmierza literatura i że zmierza w kierunku skrócenia dystansu pomiędzy pisarzem i czytelnikiem. Jeżeli pisarz naprawdę chce uczestniczyć w literaturze i jest zainteresowany czytelnikiem.
Письменник, мій читачі. Якщо письменник дійсно хоче бути в літературі, якщо йому справді цікавий читач.
Скажи, будь ласка, твій, ну, розкажи для польських слухачів та про цей твій вордівський файл про план на рік, що з ним сталося, і коли ти відновиш його.
Оповідь, прошу польським читальникам о своїм пліку Word і що з ним стало, коли його поновні зактуалізуєш.
Ostatnie 10 lat mam ten sam dokument Word, w którym zapisuję listę swoich wystąpień. I ostatnio był zapisany na rok do przodu. Miałem zaplanowanych dużo wystąpień, około 300 na ten rok i w lutym już było wiadomo, gdzie będę przebywał aż do grudnia. W październiku, listopadzie, grudniu i teraz to straciło jakikolwiek sens. Tego już nie ma. Moi koledzy muzycy jeszcze wiosną mówili mi, żeby wrócić do grania, ale nie mogłem tego zrobić z powodów emocjonalnych. Ciężko było przyjąć, że będą koncerty, na których będą sprzedawane bilety i że niby nie ma żadnej wojny. Graliśmy koncerty jako wolontariusze i jeździliśmy do jednostek wojskowych. Odwiedzaliśmy cywilów, ale to było jako działanie wolontariackie. To było działaniem charytatywnym i to było normalne. Zagrać jakiś komercyjny koncert? Nie wypadało. Ale w końcu zgodziliśmy się i miałem teraz kilka literackich wystąpień za pieniądze. Ale te wszystkie pieniądze przeznaczam na wojsko. I to są poważne sumy. Ludzie z radością wspierają swoją literaturę, kiedy wiadomo, że to pomaga wojsku, siłom zbrojnym. I postanowiliśmy razem z zespołem pojechać w trasę, po Europie. 16 koncertów. W Krakowie, Wrocławiu, Warszawie, we wrześniu. Ta trasa będzie częściowo niekomercyjna. Część środków przeznaczona zostanie na wsparcie armii. Jest taka grupa w Charkowie, nazywa się Hartia. Z przyjaciółmi wymyśliliśmy ją, założyliśmy i wymyśliłem dla nich nazwę, żeby było tam słowo art i Charków. I wyszło Hartia. My ją wspieramy i zbieramy dla niej pieniądze. Będą się odbywać występy, powstaje harmonogram. Kogoś zapraszamy w październiku, kogoś w listopadzie, kogoś w grudniu. To znaczy, że muszę odnowić ten dokument w Wordzie. A wczoraj zauważyłem, że umawiałem koncert z Hajdukinami w październiku, który musieliśmy zagrać w kwietniu i wybraliśmy datę. A potem zobaczyłem, że w tym czasie mam coś innego zaplanowanego i musiałem to wszystko w tym czasie skoordynować. Nie wiem, co to oznacza. Chyba nie to, że sytuacja się poprawia. Sytuacja jest trudna. To oznacza, że nawet w takiej sytuacji można oddychać i znaleźć w sobie siły, które pozwolą robić rzeczy, które na początku wojny wydawały się niemożliwe. Nie mogłem oddychać, nie mogłem czytać wierszy na głos. To, od czego zaczęliśmy rozmowę, że nie można było otworzyć książki. Mam teraz trochę więcej siły, motywacji, wiary. Tylko musimy ją ciągle aktualizować. Okazało się, że Ukraińcy są bardzo silni.
To jakieś takie rzeczy, jakie na początku wojny wydawały się niemożliwe. Kiedy po prostu zabawało tobie podych, i ty nie mógł nie te, co czytać wierszy w głos, ty nie mógł ich czytać pro siebie. Te, te, z czego my z tobą zaczęli rozmowę, że w ogóle nie można było odkryć książkę. Мабуть, все-таки в нас закладено трішки більше сили, трішки більше якоїсь мотивації, трішки більше віри, і просто потрібно, потрібно її активізувати. Насправді, як виявилось, українці дуже сильні.
Ну, і давай вже так на фінал нашої розмови. Та, українці сильні. А тут в Польщі, ну, я з березня тут, ну, і ти сам знаєш, і бачиш, яку підтримку нам поляки надають.
Безперечно, так, безперечно.
На кінець нашої розмови, так, українці са сильні, ту в Польщі. Ja tu mieszkam od marca. Wiesz, jakie wsparcie mam od Polaków?
Zdecydowanie. Nie ma z tym żartów. Odczuwamy wielkie wsparcie ze strony Polski.
Polscy czytelnicy uważnie cię obserwują. Jesteś człowiekiem roku Gazety Wyborczej i Polski Pen Club mianował cię do Nagrody Nobla. Ja na przykład nie mam żadnych wątpliwości.
Nie. Korzystam z okazji i dziękuję Polskiemu Pen Clubowi. Bardzo ich lubię i szanuję i dziękuję za tę nominację. Ale to, że o tym wszystkim mówią, to jest bardzo ważne, nie dla mnie jako autora, ale dla literatury ukraińskiej. My wszyscy wszystko rozumiemy. Dzisiaj wszystkie nagrody powinny być dla Ukraińców. Nie dlatego, że Ukraińcy są najbardziej utalentowani, ale dlatego, że potrzebują wsparcia. W większości to symboliczne gesty wsparcia, za co wielce dziękuję.
Ja byłam przekonana i zostaję przekonana, że zasługujesz na Nobla. I mówiłam ci o tym 30 lat temu. A może jeszcze przypomnisz choćby krótki fragment twojego wiersza Warszawa?
Nie.
Nie przypomnisz?
To stary wiersz i nic nie pamiętam.
Ale był taki wiersz.
Był, w 1994 roku.
A dlaczego Warszawa?
Warszawa była pierwszym miastem za granicą, do którego pojechałem, kiedy byliśmy studentami i jechałem z grupą studentów z Charkowa do Norymbergi, która jest miastem partnerskim. Jechaliśmy oczywiście przez Warszawę i dobrze pamiętam wrażenia z Warszawy. I teraz wiem, że wtedy Warszawa była w bardzo złym stanie i była bardzo brudna. Jest genialna powieść Andrzeja Stasiuka, 9, o warszawskim dworcu centralnym. Ja wtedy byłem pierwszy raz na tym dworcu i on wydawał mi się cudem cywilizacyjnym, dlatego że w Charkowie było o wiele gorzej. I bardziej brudno, i bardzo źle. I napisałem wtedy ten wiersz. Był bardzo naiwny, ale szczery. To była próba refleksji na temat tego, co zobaczyłem.
Ja na tym dworcu jakraz był, ale on mnie wydał się czymś jakimś cywilizacyjnym dywem, tому що, ну, w Charkowie na ten wypadek było nabagato gorsze, просто на кілька порядків гірше і брудніше, і розбитіше. І так цей вірш і написався. Він такий, ну, він доволі наївний, як, в принципі, як багато речей, які тоді писав, але, ну, він щирий. Тобто це було якась така спроба якось відрефлексувати побачене.
Так. Ну, бачиш, нам світить все-таки Варшава.
Світить. Тільки вона не загнила. Вона мене там загнила. Я б сьогодні ніколи не сказав би на Варшаву.
І оказує się, що світі нам Варшава.
Так, світі і не є згніла.
Дякую ті. І myślę, що наші слухачі również ті дякую. Powiedz coś jeszcze o flagach i o zwycięstwie.
Jak chcesz, to jeszcze przeczytam wiersz. To był pierwszy wiersz, który napisałem od początku tej fazy wojny, w czerwcu. On jest o tym, że w jakimś momencie język zwycięża milczenie. Dla mnie to jest bardzo ważne, dlatego że przez pierwsze 3 miesiące ja mówiłem, że język jest za słaby, że nie można go porównywać z rzeczywistością. Okazało się, że nie, że to takie sprawy, które wymagają dystansu. One wracają i rosną jak trawa na placu w Charkowie.
Takie rzeczy, jakie ma być potrzebują pewnej dystancji, pewnego rozbiegu i one powracają się, one prorastają. To jest jak, no, jak trawa, ta trawa, jaka próbowała się przez bruchówkę Charkowskiej Płuszczy. Może same teraz i warto zacząć. I skilki by nie przekonywał sobie, że nie czas, że nie slid na osłup wymawiać słowa, jakie nie zakładano w głos, jakich nie ma w knygach z minulego życia. Skilki by nie zachlinał się porożnym, безсловесним повітрям цієї весни, пекучим, безмовним повітрям літа. А виходить, що мова сильніша за страх мовчання. Вона має заповнювати собою нагрудні кишені життя. Вона має огортати місця, де збираються люди, де вони потребують говорити про себе так, щоб їх відтепер завжди упізнавали за голосом. Виходить, що мова, як березнева застуда, сиділа в наших легенях, обтяжуючи їх, наче одяг на втікачах, що долають уплав обморожене річище. Правдоподібно також, що позбавлені голосу, ми не стаємо чеснішими перед собою в своєму мовчанні. Так, мов би, відмовляємось від права співу в загальному хорі, боячись сфальшивити, боячись не попасти. І стоїть тиша за нами, мов незасіяне поле. І стоїть німота, мов завалені камінням криниці. Може, саме це, наш острах, наша зневіра, і пояснюють цю несамовиту мовчанку гірких очевидців, котрі бачили все, котрі мають свідчити, співом виказуючи убивць, голосом озиваючи право. Має вестись сівба опівнічного звуку. Має творитися марево ранкового співу. Є в цьому всьому тривога, оскільки є в цьому всьому вага.